Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Dzisiaj będę próbował powiedzieć, przybliżyć postać świętego Jakuba Calikisa, jednego ze współczesnych świętych, którzy żyli w Grecji, jednego z wielu współczesnych świętych, bo takich świętych my znamy mało, tak? Bo z racji tak naprawdę różnicy językowej, różnicy może i odległości, kultury, jednak więcej znamy świętych słowiańskich, ale dzięki temu, że środki masowego przekazu działają szybko, wręcz błyskawicznie, coraz więcej możemy się dowiedzieć, a nawet przeczytać w internecie, tłumacząc sobie, oglądając, do czego nie było dostępu te kilkanaście czy te kilkadziesiąt lat temu. Taki święty to jest na przykład święty starzec Paisjusz, znany bardzo dobrze w Polsce, święty starzec Porfiriusz, trochę mniej znany. Mamy świętego Amfilochiusza Makrisa z Patmos, mamy różnych starców współczesnych, nawet żyjących, tak? Jeszcze święty Józef, jeszcze niekanonizowany, Hezychasta, jego uczniowie, starzec Efrem w Arizonie, starzec Emilianos, który jest ojcem duchowym Simonopetra, ojciec Filotheos Zerwakos, mógłby wymieniać długo, ojciec jeszcze Evmenios, który zmarł w 2008 roku również. To wszystko są albo byli święte postacie, które były obdarzone darem kierownictwa duchowego, który się tutaj w Nasłowiańszczyźnie nazywa starczestwem, tak? Czyli takim starcowaniem, byciem ojcem duchowym. Po grecku taki ktoś to jest gerondas. Gerondas to jest taki tytuł pełen szacunku, którym się tytułowało zawsze starszyznę we wsi. Gerondas. Gerondas albo gerondisa, tak? To nie, że staruszku, tylko to było oznaczało właśnie starcze, pełen szacunku tytuł. Ale przechodząc do meritum, starec Jakub jest pochodzenia, jak wielu tych współczesnych właśnie świętych, Grekiem z Małej Azji, z Azji Mniejszej, czyli pochodzenia tych Greków, tej ludności, która została przymusowo wysiedlona z Grecji w 1920 roku i później w ramach wymiany tak zwanej, niedobrowolnej wymiany ludności między Turcją a Grecją. Po przegranej wojnie wojnie przez Grecję tak naprawdę, to była taka trochę nierozstrzygnięta wojna, ale Grecy nie odnieśli sukcesu, jeśli chodzi o odbicie części tej azjatyckiej, na której byli obecni wiele, wiele wieków. Musieli opuścić swoje ziemie, które zamieszkiwali jeszcze przed czasami Chrystusa, jeszcze od VI-VII wieku przed naszą erą. Czyli te tereny, z których pochodzili święci, o których czytamy jeszcze w Dziejach Apostolskich, jeszcze w Listach Apostolskich, święci ojcowie, również Kapadoccy później, to taka tak naprawdę kolebka, to co dzisiaj nazywamy Syrią i Turcją, te tereny Grecy musieli opuścić, i około 2 milionów Greków przyjechało wtedy do Grecji. Czym oni się różnili? Oni się różnili od Greków tych kontynentalnych, jeśli tak mogę ich nazwać, europejskich, przede wszystkim tradycją duchowości. Oni byli wierni bardzo takiej tradycji świętych ojców, patrystycznej tradycji, która polegała na bardzo surowym trybie życia. I oni się tym różnili, oni bardzo przestrzegali takiego codziennych zasad w codziennym życiu. I takimi byli właśnie rodzice świętego starca Jakuba. On urodził się w 1920 roku w południowo-zachodniej Turcji, 5 listopada się urodził dokładnie, 1920 roku. Jego rodzina była dość zamożna, mieli pola, mieli jakiś sklep, więc można powiedzieć, że mieli środki do utrzymania. Jego ojciec był z zawodu budowniczym, jeśli tak można dzisiaj powiedzieć, no nie architektem, raczej kierownikiem budowy, bo kierował budowami i był dość takim wziętym specjalistą, bo dużo musiał jeździć w delegacji, bo go dużo brano, że tak powiem, na budowy, tak, zamawiano jego usługi. Jeśli chodzi o jakby tradycje rodzinne, to pielęgnowano w tej rodzinie właśnie tradycje ascetyczne. Później powiem więcej słów o jego matce, która odegrała wielką rolę w jego wychowaniu. Natomiast ogólnie w drzewie genealogicznym starca Jakuba możemy znaleźć aż 7 pokoleń mnichów i jednego arcybiskupa oraz jednego świętego. Dzisiaj będę mówił, bazując na informacjach, które zaczerpnąłem z książki o starcu Jakubie, wydanej przez monaster z Ewi, świętego Dawida, oraz na wspomnieniach żyjącego ucznia starca, który jest obecnie metropolitą na Cyprze, metropolita Neofitos Morfu. I metropolita Neofitos dużo nam zostawił właśnie, zostawia i przekazuje cały czas, bo cały czas jeszcze opowiada o starcu i wspomnień, bo spędził z nim kilkanaście lat jako jego uczeń. Kiedy rodzina została wysiedlona, postaram się już tak troszeczkę szybciej przejść do meritum, ale jest kilka takich elementów właśnie z jego dzieciństwa, które będą dla nas ważne. Kiedy ta rodzina przyjechała, to ci Grecy, oni nie byli przyjęci tak, nie przyjmowano ich z otwartymi ramionami. Grecy przyjmowali ich mniej więcej tak, jak się dzisiaj przyjmuje uchodźców do Europy, czyli Grecy, Greków, tak? Trzymali na statkach, przetrzymywali w portach. Później zamykali w takich obozach, jakby trochę jak koncentracyjnych. I dawano im później, rozdzielano jakieś, dawano jakieś ziemie na wyspach, gdzieś tam dalej. To był kraj bardzo młody, to był kraj bardzo... Grecja była wtedy krajem bardzo biednym też i oni sami nie mieli, jak to się mówi, co do garnka włożyć, a tutaj przyjechało prawie 2 miliony osób, tak? Więc to nie było takie proste. I oni otrzymali, jego rodzina, kiedy przypłynęła do Pireusu statkiem, po raz pierwszy usłyszała przekleństwa, bo trzeba wiedzieć, to akurat nie jest przyjemna rzecz, ale Grecy, ci europejscy, mają bardzo nieprzyjemną, bardzo złą przywarę, a mianowicie ich przekleństwa są bardzo często związane z rzeczami świętymi, czyli przeklinają, używając słów świętych, tak? Boga, Bogorodzicy i tak dalej. I kiedy usłyszała to babka i matka młodego Jakuba, który miał wtedy kilka lat, babka powiedziała, że co to jest, mówi, gdzie my przyjechaliśmy, to lepiej wracajmy tam, niech nas Turcy zabiją. Tak powiedziała. A ojciec starca Jakuba, on trafił do niewoli tureckiej, więc rodzina została rozdzielona. I tak się złożyło, że kiedy trafili, w końcu rodzina otrzymała jakby z nadania ziemię na Ewi, na wyspie, w jakiejś wsi. Około 2 lat minęło, zanim udało się im się spotkać. To też cudownym sposobem, dlatego że po prostu babka bardzo się modliła, żeby rodzina wróciła jakby do siebie. I kiedyś przychodziła podczas jakiejś budowy, gdzieś budowano, słyszała głos znajomy. Okazało się, że ojciec wydostał się z niewoli, uciekł, trafił też na Ewie, dość niedaleko, tylko totalnie nie miał pojęcia, że obok jest jego rodzina i już zamierzał się drugi raz ożenić. To także w ostatniej chwili udało się rodzinę połączyć. Jeśli chodzi o matkę starca Jakuba, to była to Teodora, która była bardzo pobożna i miała wielką skłonność do ascezy. Do tego stopnia była też osobą taką w sprawach, byśmy powiedzieli, cielesnych, wstrzemięźliwą, czystą, że rodzice oczywiście jak w tamtych czasach, jak to miało w Grecji, było w Grecji zwyczaju, wydali ją, nie pytając jej o zdanie, a kiedy doszło już do ślubu i zaczęto jej tłumaczyć, na czym mają polegać obowiązki małżeńskie, to ona uciekła. Więc musieli, zamknęli ją jeszcze i jeszcze przekonywali, tłumaczyli, że to trzeba, że to tak, że to po Bożemu i tak dalej, i tak dalej. Była tak bardzo chciała zostać mniszką, tak bardzo chciała zachować czystość. No z tego ślubu, z tego małżeństwa narodziło się aż 9 dzieci. Także natomiast przy życiu pozostało tylko 3. Właśnie 2 chłopców i dziewczynka. Starzec Jakub był drugim chłopcem z kolei. I był bardzo chorobliwy, bardzo słaby. Matka nazywała go, że to jest taki jesienny ptak. Mówiła na niego, że cały czas choruje, nic z ciebie nie będzie i tak dalej, i tak dalej. I jako dziecko ogólnie był bardzo, trzymał się domu. Matka go bardzo trzymała blisko siebie. I on wspominał o tym, że jego matka w nocy już po wszystkim wstawała. To był czas, kiedy spalono wszyscy w jednej izbie, tak? Ona wstawała, i zaczynała się modlić, modliła się po kilka godzin w ciągu nocy, tak, i później się kładła. I on się budził, też jak matka się budziła, i patrzył, co się dzieje. I widział, że w momencie, kiedy matka się modliła, kiedy znosiła ręce do góry, zaczynała się świecić, schodziło na nią światło. I rano, jako dziecko, pytał: mamo, a czemu tak ty się modlisz, a ty się świecisz? A ona mówi: ona nie widziała tego. On widział, a ona tego, ona o tym nie widziała, tak? Ale to było codziennie. Zdarzało się też tak, że bo matka miała tak, była tak miłosierna, miała tak, że powiem, rozwinięty zmysł charytatywności, że rozdawała wszystko, co było w domu. Ojciec wychodził, pracował, tak, przynosił pieniądze do domu. Mówi, czasami wracali, jak już później po starzec jak pomagał tacie przy pracach właśnie. Mówi, wracaliśmy do domu, nie było co się przebrać, bo rozdawała wszystko. Mówi, nie mieliśmy nawet, mówi, bielizny, bo rozdawała. Także to, chociaż byli majętną rodziną, ojciec miał, dobrze zarabiał, to ona była tak wstrzemięźliwa, że nawet gotowała bardzo, bardzo postne jedzenie. Jako dziecko na przykład pytała go czasami, mówi, a może ty jajko zjesz w Wielkim Poście? A on mówi, nie mamu, nie zjem, bo nie będę wiedział, co to jest zmartwychwstanie, więc nie będę wiedział, co to jest Pascha. Nie zrozumiem, tak, jak przyjdzie Pascha. Także to takie, przekazywała mu cały czas właśnie tę cnotę i postów. Dużo pokłonów też bardzo robiono do ziemi. To też była taka tradycja. I też miał taką sytuację, że kiedy przychodził w tej wsi duchowny, na początku nie było duchownego, później w okolicznej wsi był baciuszka, który obsługiwał wszystkie wsie w okolicy, więc tak służono raz na miesiąc, czasami rzadziej. Przychodził i on pomagał mu rano w cerkwi, bo służono utrenie, jutrznie, później liturgię. I podczas jutrzni on tam zapalał świeczki, zapalał, rozpalał kadzidło, to wszystko. I zaczynał robić dużo, dużo pokłonów. I ten baciuszka do niego mówi, ale to jest niedziela. Mówi, Jakubie, to jest niedziela, nie trzeba robić pokłonów. Absolutnie. A on mówi, tak mnie mama nauczyła. Oni byli tak nauczeni, że się robi dużo pokłonów, bardzo dużo pokłonów. A propos chorowitości, bo to też jest rzecz, którą warto podkreślić. Ci ludzie, właśnie Grecy z Azji Mniejszej, oni mieli taką tradycję bardzo bezpośredniej modlitwy. Oni stawali przed ikoną i oni rozmawiali jak z żywym człowiekiem. Oni mówili jak do Boga, mówili tak po prostu, bezpośrednio. Oni nie znali modlitwy, oczywiście czytali modlitwy, jeśli ktoś umiał czytać, tak? Recytowali modlitwy, ale oni mówili bezpośrednio. I kiedy starzec Jakub zachorował, mówi, pierwszy raz miał jakiś ból w lewej części klatki piersiowej, później się okazywało, że właśnie miał problemy z płucami, z sercem, nie dał rady oddychać. Miał kilka lat, może kilkanaście. We wsi nie było lekarza i jedynym ratunkiem właśnie był Bóg i jego święci. To była też tradycja Greków z Azji Mniejszej. Oni też nie mieli dostępu ani do lekarza, ani po prostu we wsi się, jak był święty, to się modlono do świętego. Tak to wyglądało. I w rodzinie, w starce Kuba przechowywano taką ikonkę bardzo czczono świętego Haralampiusza. U nas słabo znany święty Haralampii, ale w Grecji bardzo czczony. To była bardzo stara ikonka, gdzieś starzec mówił, że ona miała kilkaset lat nawet. To taki rodzinny skarb, rodzinna relikwia, która przechodziła z pokolenia na pokolenie. Matka się, mówi, długo modliła, robiła wiele pokłonów i prosiła go o pomoc świętego Haralampia. I wtedy starzec Jakub zobaczył rękę jakby wychodzącą tak z nicości, tak? Rękę kapłana, bo mówi, miał porucz, tak? Na rękawnik, która jakby doszła do tego miejsca, weszła do środka, przeżegnała go i wyszła. I mówi, mamo, widziałem. On mówi, z matką miał bardzo dobry kontakt. Mówi, mamo, widziałem tutaj, baciuszka mi tutaj przeżegnał jakiś. I opowiedział dokładnie, jak wszystko wyglądało. I wtedy matka powiedziała, posłuchaj, dzisiejszy dzień masz bardzo wspominać. To jest, był dzień apostoła Tomasza, bo mówi, byłeś umierający i Bóg ci uzdrowił. I on pamiętał zawsze właśnie, żeby tego dnia się modlić. Tak? Innym razem, taka dłuższa historia, ale też bardzo ciekawa, zachorował, miał bardzo jakąś chorobę skóry, nie wiem, czy to egzema była, czy coś innego, na stopach od dołu, czy na podeszwach jakby stóp, zaczęły się robić jakieś wrzody, jakieś obrzodzenie. Nie dał rady chodzić. Wszystko się przyklejało. Butów wtedy za bardzo nie mieli, więc mi matka jakieś maść mi to smarowała i tak dalej. To było jeszcze gorzej, bo się wszystko przyklejało do tego. I ból był nie do zniesienia. Do tego stopnia matka już była z tym zmęczona, zdenerwowana i taka zrozpaczona, że powiedziała, już mam cię dość z tymi nogami. Mówi, co, co, kiedykolwiek mówi, ty znormalniejesz, będziesz jak normalny człowiek. No tak jak na wsi ludzie troszkę mówią, tak? I te słowa, stary mówił, że bardzo go tak zraniły, bardzo zasmuciły, że tak matka powiedziała, że już mam cię dość, tak? I w tym czasie na Ewie przywieziono ikonę Matki Bożej, Ksenia, to była taka ikona, też cudotworna ikona, słonąca cudami. I ludzie przenosili ją w takich procesjach, ze wsi do wsi, żeby można było się pokłonić. Taka była tradycja też. I kiedy się dowiedziano, że ikona jest we wsi obok, to wyszła pielgrzymka po prostu. Grupa ludzi się zorganizowała, że pójdą do tej cerkwi. I on też chciał pójść. I mówi, mamo, pozwól mi pójść. A on mówi, gdzie ty pójdziesz z tymi nogami? To już ci mówi, zjedzą lisy albo tam wilki. A obok akurat traf chciał, że przychodził baciuszka, ten co służył u nich we wsi, i mówi, a czemu ty mu przeszkadzasz? Mówi, niech idzie dziecko. A ona się wstydziła, duchownych troszkę, szanowała i mówiła, powiedziała, że to dziecko, mówi, ma problem z nogami, no ale jak wy powiedzieliście, żeby poszedł, to niech idzie. I on poszedł, zaczął iść, mówi, męczarnia, bo się wszystko kleiło, te żwir, te kamyczki, to wszystko. W końcu doszli do tej ikony, do tej cerkwi we wsi. No i wszyscy podeszli, odsłużyli molebień, pokłonili się i wracają, tak, do wsi. To było kilka godzin drogi, około 2 godzin drogi. I on jeszcze został i zaczął się modlić w ten sposób, że przytulił się do ikony, zaczął głaskać ikonę, głaskał swoje stopy i mówił tak, że mówi, Bogorodice, mówi, już moja mama ma mnie dosyć. Mówi, ale ty mnie nie masz dosyć, mówi. To bardzo cię proszę, wylecz moje nogi, mówi, wylecz moje. I tak po prostu w ten sposób się mówił, w prosty sposób, prostymi słowami. I płakał i głaskał tę ikonę i też jeszcze tarł swoje te nogi poranione. Po czym wyszedł i zobaczył, że nic, już nogi go nie bolą. Przeszedł jeszcze parę kroków, starł tę ziemię z nogi i zobaczył, że są tylko takie ślady białe w tych miejscach, gdzie miał te rany. Wrócił, podziękował i dogonił. Tak? I w ten sposób jakby on się wychowywał w takim duchu wielkiej pobożności, wielkiej, taki człowiek modlitwy to był, ale to wynikało też z życia jego rodziny. Rodzina bardzo surowo pościła, tak jak mówiłem, matka wstawała na modlitwę w nocy. On też miał taki nawyk, bardzo lubił cerkwie, takie kapliczki, których jest bardzo dużo w Grecji. Na różnych wzgórzach, wzniesieniach stoją takie kapliczki i to są takie cerkiewki. Tam można wejść, zapalić łampadki i taką najbliższą taką kapliczką do jego wsi była taka cerkiewka z domu widoczna świętej Paraskiewy. I on tam chodził w nocy, naśladował matkę. Stawał w nocy, kiedy matka już kładła się spać po 12, tak? Oni chodzili spać mniej więcej 19, 20, jak zachodziło słońce. Ona wstawała, później wszyscy zasnęli, modliła się o 12, szła spać. Wtedy on wstawał i szedł jako dziecko, 10-letni, 11-letni, szedł do tej cerkwi, zapalał łampadki, modlił się i wracał. Naśladował matkę w ten sposób. I w pewnym momencie zauważył, że z ołtarza wychodzi jakaś kobieta. Kilka razy ją widział. To była święta Paraskiewa. I ona go pyta, mówi, słuchaj, przychodzisz tutaj cały czas, tutaj usługujesz mi w mojej cerkwi, tak? To co chcesz tutaj w zamian? Jaki chcesz prezent? A on mówi, muszę mamę zapytać. Poszedł do matki i mówi, że tak i tak widział, a ona go pyta, no widziałeś, mówi, Paraskiewę i co ci tam powiedział? No powiedziała, że poprosił o co chce. A on mówi, o co chce? Mówi, to powiedz, żeby ci życzyła dobrego losu, tak po grecku się mówi, kalitichi, żebyś miał pomyślności w życiu dużo, tak? To takie, żeby się wiodło. Oczywiście większość to rozumie, żeby wszystko było dobrze tutaj pieniężnie i kariera, a oczywiście po duchowemu to może inaczej do tego podejść. I on następnego wieczoru znowu poszedł i ta znowu stanęła, zamówiła, zobaczył, mówi, no i czego chcesz? A on mówi, no żebyś mi pożyczyła tego dobrego życia, tak, dobrego losu. A on mówi, dobrego życia, tak? I mówi tak, w życiu swoim ujrzysz wiele zaszczytów i chwały, a złoto będzie przechodzić ci przez ręce w wielkich ilościach, ale cię nie dotknie. Ale cię nie dotknie, czyli jakby nie zostawi na nim śladu tej chciwości. I jeszcze wiele innych rzeczy mu powiedział, których nie wspominał, już nie mówił, ale potem wrócił do domu. Później opowiem właśnie, jak to wyglądało z tymi pieniędzmi u starca Jakuba w jego późniejszym życiu, ale takie życie takiego młodego, małego dziecka, to nie było coś zwyczajnego w tamtych czasach, nawet w tamtych czasach. I mieszkańcy wsi bardzo szanowali starca Jakuba. Zauważono, że jego modlitwa po prostu jest bardzo silna i się spełnia. I jako 10-latek, 12-latek do niego przychodzono i proszono go, żeby się za ludzi modlił, za chorych. Za chorych albo w jakichś innych sprawach. Do tego stopnia było, że nawet baciuszka tej wsi, kiedy jego żona miała, matuszka miała problemy, to przychodził, prosił go o modlitwę. I kilka takich przykładów. Pewnego dnia, kiedy był w domu, zobaczył, że ulicą idzie jakaś dziewczyna, mówi, młoda dziewczyna. Dziewczynka nawet, mówi, kilkunastoletnia może, 14-15 lat. I jakaś, mówi, staruszka z naprzeciwka, mówi, dziewczyna piękna, mówi, jak malowana, jak 18 wygląda, mówi, taka rozwinięta. I w tym momencie, pach, dziewczyna upadła. To taki ewidentny przypadek jakby rzucenia uroku, tego złego oka, jak to Grecy mówią na to. Że ktoś po prostu złośliwie, w sposób jakby zły, życzy czegoś. I dziewczyna straciła przytomność i była umierająca. Do tego stopnia to jakby zadziałało, ją chwyciło. I jej brat przyszedł do domu i mówi, chodź pomodlisz się nad moją siostrą. On mówi, nie, absolutnie, nie pójdę, nigdzie nie pójdę. Mówi, masz przyjść. I już, to dziewczyna mówi siostra moja umrze. A mówi, dobra, to ty idź przodem, ja za tobą. Mówi, nie, bo jak pójdę przodem, to ty uciekniesz. Już ja cię znam. Wziął go siłą za ręce, zaciągnął i poszedł. I mówi, zebrani byli ludzie, mówi, pomódźcie się, żeby była zdrowa. Mówi, zaczął, powiedział Otcze Nasz, powiedział jeszcze jakieś tam modlitwy, jakie znał tylko. Poprosił, żeby dali mu wodę święconą, pokropił i natychmiast stała dziewczyna. Następnego dnia od razu przyszli oni, ta rodzina przyszła, przyniosła jakieś tam produkty, jakieś tam wszystko, żeby tam podziękować w jakiś sposób, ale on nic nie wziął. Zasada duchowa mówi, jest taka, że jakby zaczął brać, to by wszystko przestało działać. Czyli jakby to jest darmo dostajesz, darmo oddajesz. Innego razu we wsi była epidemia świnki. Dzieci bardzo puchły, wszystkie wyglądały tak śmiesznie, tak, ale no, matki przyprowadziły swoje te dzieci też do starca Jakuba, tego młodego Jakuba, który był ich kolegą tak naprawdę ze szkoły, że przeczytał nad nimi modlitwę i mówi, zmusili go, tak. I wszystkie dzieci tak no, jakby ładnie też uczestniczyły w tej modlitwie, a jeden jakieś dziecko mówi, to co? Mówi, ten Kuba się będzie modlił, że niby on się pomodli, a ja wyzdrowieję. I było tak, że wszystkie następnego dnia były zdrowe, puchlizna zeszła, a u tego było gorzej, się pogorszyło. I przyszła matka tego i mówi, że przeprasza za dziecko i tak dalej. Mówi, to musi się pokajać, mówi, nie ma wyjścia, nawet że to dziecko musi okazać żal. I rzeczywiście pomodlił się i następnego dnia było już dobrze. Były też przypadki, kiedy on jeszcze jako dziecko uzdrawiał ludzi opętanych. Była jakaś we wsi kobieta opętana i prosiła go o modlitwę i oni poszli do cerkwi, żeby się pomodlić. I ona normalnie działał w ten sposób, że na cerkwi była taka, bo trzaskał drzwiami, oknami i tak dalej. I ona go widziała, jako osoba opętana widziała i powiedziała mu tak, skoro mówi Jakub się za mnie modli, to się ciebie nie boję. I została uzdrowiona w ten sposób. I go zapytano, jakie on modlitwy czytał nad tymi ludźmi. No, Otcze Nasz tam, powiedzmy, ktoś co znało. A on mówi, miałem jakąś taką książkę. Okazało się, że to był jakiś kawałek trebnika, czyli księgi takich posług religijnych dla duchownego. I on czytał na przykład na uzdrowienie. Ktoś tam go prosił o tak jak w tych przypadkach, tak, żeby tam uzdrowić czy coś. A on czytał tam na przykład na poświęcenie studni. To, co akurat otworzył i czytał. I działało. Czyli jakby nie automatyzm słów modlitwy działa, tak? Tylko też działa wiara człowieka, tak? Intencja. A duchowny go wezwał, dlatego że jego żona rodziła od wielu godzin i poród się bardzo skomplikował. Nie było szpitala, nie było lekarza i właśnie go wezwał. A on powiedział, że nie pójdzie, bo wstydził się zobaczyć po prostu kobietę w połogu i tak dalej. I ten baciuszka mówi sobie, ty dobrze, że ty jesteś taki nieśmiały i skromny, ale tak bardzo nieśmiały, to już grzech, mówi. Mówi, musisz pomóc, no i Bóg daje ci dar, to musisz. No i poszedł, stanął w innym pomieszczeniu, zaczął czytać i urodziła syna, Ewangelosa, który później, jak była pisana książka właśnie starcu, on też dał świadectwo i zawsze mówił, że starzec mnie urodził. Odebrał mój poród, mówi. Odebrał mój poród, zawsze się tak cieszył. Jeśli chodzi o post, tak, bo to też jest ważne, na tym etapie przynajmniej, i o tym, jak poszczono w jego rodzinie. Starzec Jakub mówił w ten sposób, że w Wielkim Poście pościliśmy bardzo surowo. Mimo wyczerpujących prac nie jedliśmy mięsa, nabiału, a nawet ryby. Tylko w dniu święta zwiastowania oraz w niedzielę palmową jedliśmy trochę wędzonej ryby albo świeżych sardynek. To jedyne ryby, które przywożono do naszej wsi z nadmorza, a i to rzadko. A matka czasami, tak jak już mówiłem, sprawdzała, czy na pewno on pości z serca, czy z przymusu, bo to jest ważne. I mówi, to coś taki chudy, jesteś chudzieńki, może jajeczko zjesz i tak dalej. To mówi, no nie, jak zjem teraz, to później nie, co, to później już nie będzie mi tak smakować. I jak kończył się Wielki Post i przychodziła Wielkanoc, to tradycja grecka jest taka, że po służbie wszyscy wychodzą i jajka z tych święconych i tak dalej od razu jedzą przy cerkwi, się stukają, pozdrawiają. I on nie jadł tego jajka od razu. Nie jadł tego jajka, on jeszcze szedł z tym jajkiem, mówi, gdzieś na bok jeszcze śpiewał hymny paschalne i tak dalej, jeszcze przedłużał tę modlitwę i mówi, później czasami, jak to jajko stukam, to miałem wrażenie, że ono pachnie pięknie, że po prostu jakby piękny aromat ma. Jak skończyła się szkoła, u niego podstawowa szkoła, gimnazjum, do gimnazjum trzeba było wyjechać już do drugiego miasta i tam byłaby szkoła z internatem. I rodzice się nie zgodzili na to, żeby go posłać, dlatego że rodzice uważali, że on wtedy może gdzieś na złą drogę zejść, wpaść w jakieś towarzystwo, że nie będą mieli nad nim kontroli. I on mieszkał z rodzicami cały czas. Pracował z ojcem, mimo że mieli czasami jakieś zlecenia w innej wsi i jak ich częstowano, i był to dzień postny, niepostnym jedzeniem, jak ich częstowano, to on potrafił zasuwać jeszcze po pracy do domu, jeść, przenocować i rano iść z powrotem na piechotę. A jak szedł, mówi, to po drodze spalał wszystkie łampadki w tych wszystkich kapliczkach i tak dalej. To żeby pokazać po prostu, jaki to był człowiek, jakiego typu człowiek. I jego matkę Teodorę Bóg rzeczywiście też jakby dał jej, obdarował takim końcem błogosławionym, bo miał 22 lata, kiedy matka go wezwała, powiedziała, mówi, synku, ja za 3 dni umrę. I przyszedł mój anioł, stróż, i powiedział mi, żeby się przygotowała, bo na trzeci dzień od dzisiaj, jak mówi, słońce wzejdzie na tyle, mówi, to wtedy ja umrę. A mówi, o, anioł ci się pojawił, a jak wyglądał, a co mówił i tak dalej. Mówi, nieważne, mówi, co mówił. Mówi, ja muszę się przygotować teraz. Mówi, zostawiam ci, mówi, tą moją córkę, swoją siostrę, żeby się jeszcze, mówi, troszkę na posaki, bo ojciec mu zmarł wcześniej, zarobił. I jak już ten temat zakończysz, to możesz iść do monasteru, tak jak chcesz. I rzeczywiście, 3 dni później, bo zaczęła od tego momentu nic do ust nie wzięła, zaczęła się przygotowywać i od razu zachorowała. Prawdopodobnie to było zapalenie płuc. To było w poniedziałek. W środę wstała z trudem, założyła jedyny komplet ubrania, jaki miała. Tak? I wszystko pozostałe rozdała biednym i usiadła na ławce, patrząc na wschód, czekała, aż słońce wzejdzie na tyle, ile powiedział anioł. I rzeczywiście, tyle wzeszła, 3 lekkie oddechy i odeszła. I on się wtedy strasznie zaciął, bo tak kochał matkę, że uważał, że go Bóg pokarał, że to w ten sposób, że on nigdy więcej do cerkwi już przestanie chodzić. I chodził na cmentarz i płakał i tam nad grobem, i się przytulał do grobu i tak dalej. Tak był związany bardzo z matką. I matka mu się ukazała we śnie. Mówi, czego ty, mówi, podlewasz mi spódnicę, moczysz swoimi tymi łzami. I nikt cię nie ukarał, no. Taki czas mój przyszedł po prostu i już. I jak chodziłeś do cerkwi, już się taki wtedy rozweselił i wrócił do swojego życia. Później, kiedy skończył właściwie wiek, został wzięty do wojska. To był czas w wojsku, znaczy ogólnie w Grecji w tamtych czasach, kiedy w Grecji wybuchła wojna domowa. I to wojna domowa między komunistami a rojalistami. Wygrali rojaliści, tak jak w Polsce można powiedzieć było odwrotnie, troszkę, tak, wygrał socjalizm, w Grecji wygrała druga strona i wtedy wypędzono wszystkich komunistów, wszystkich dzieci, wszystkie dzieci komunistów, stąd się wzięli Grecy w Polsce między innymi, tak, bo kraje socjalistyczne przyjęły wtedy Greków, stąd Eleni na przykład i jej rodzina tu się znalazła. Starzec Jakub służył w wojskach tych oficjalnych, że tak powiem, i tu gdzieś zaraz znajdę zdjęcie z tego okresu. Jedną rzecz tylko powiem, bo widzę, że czas leci i nas goni. Starzec bardzo... O, tutaj mamy. To jest starzec, młody starzec Jakub, tak? To był dowódca ich oddziału. Bardzo święty człowiek. Pozwalał mu chodzić do cerkwi. Wręcz wysyłał. I jedna była taka sytuacja, kiedy był w wojsku, kiedy miała przyjść Pascha i on dostał, oddział stacjonował niedaleko Aten i on dostał dużo bardzo wolnego. Już od Wielkiej Środy tak naprawdę dostał 2 tygodnie prawie wolnego, żeby się modlić za cały oddział, za wszystkich i żeby wrócić do wsi. A został, miał być jeden miał być dyżurny, który akurat był z tego powodu bardzo niezadowolony. I ten mówi, a co się stało? A on mówi, no słuchaj, ty, co tobie? Ty i tak nic nie masz. Ty, czy tu będziesz, czy tam będziesz, to mi wszystko jedno. Pojedziesz sobie do tego, do cerkwi, będziesz od czwartku, Wielkiego Czwartku tam na wszystkich służbach, a ja mam, mówi, weź się mi narzeczoną, mam rodziców, mówi, co, tu ja będę siedział 2 tygodnie. I ten się zamienił z nim. Oddał mu... Tylko to nie jest tak, że on się po prostu zamienił. Dla starca Jakuba życie w cerkwi, służba cerkiewna, Wielkanoc i tak dalej, to nie to, że on poszedł do jakiejś cerkwi. On te 2 tygodnie spędził w górach, w oddziale. On tylko widział Ateny z góry i on tylko gdzieś z daleka patrzył. To było też wyrzeczenie. I zapytano go właśnie, kiedy jak on spędzał ten czas. I on mówi, że jak wyszedł, śpiewał z pamięci to, co pamiętał. I jak mówi, było Chrystos Anesti, czyli ten moment Chrystos Woskresie. Z Aten tam były słychać jakieś wystrzały, nie wystrzały, bo to Grecy tak hucznie bardzo to odznaczają. To w tym momencie on też zaczął śpiewać i mówi, że zobaczymy w tym momencie wielką światłość, która na mnie zeszła. W ten sposób, on mówi w prostych słowach, tak? To nie były jakieś takie objawienia z cyklu, nie wiem, no ach, chciałem. On żył tym po prostu w sposób naturalny, w sposób taki prosty. Kiedy wrócił z wojska, siostrę udało mu się wydać szczęśliwie za mąż. Mógł wreszcie poświęcić się tej myśli, oddać się tej myśli, żeby zostać już mnichem. Miał około 30 lat wtedy. I chciał zostać mnichem w Ziemi Świętej, tak jak jego przodkowie, jak jego tata, rodzina od strony matki, która kultywała właśnie tradycje monastyczne, ale żeby zanim stwierdził, że pójdzie, zanim pójdę tam do Jerozolimy, zanim się uda, to jeszcze pójdzie niedaleko, bo monaster taki zrujnowany troszkę, świętego Dawida na Eubei. Świętego Dawida. Wezmę błogosławieństwo, pomodlę się tam z relikwie świętego i już. I kiedy się zbliżał do tego monasteru, to był 52 rok, to zobaczył piękny monaster po prostu, jakiś pałac. Takie po prostu cudowne miejsce, z jakimiś po prostu willami, z jakimiś domkami, pięknie zrobione. I był taki zachwycony, a na zewnątrz stoi jakiś starzec. I ten mówi, ale to piękny tutaj ten monaster macie, no bardzo ładnie. O, a tutaj mnisi takie mają domki, to wszystko, a on mówi, to też możesz mieć. Ale mówi, ty chcesz do Ziemi Świętej iść. Zostać mnichem. Nie, to ja zostanę tutaj. Jak mi dacie taki domek, to ja nie bardziej. A mówi, tak? Dobra. I w tym momencie cała wizja zniknęła. Starzec wszedł w mur po prostu, w ścianę wszedł, zniknął. A on został i zobaczył po prostu zrujnowaną taką ruinę. Opuszczone te widachy zapadające się i tak dalej. Ale słowo to słowo. Wszedł w tym czasie monaster, był idiorytmiczny, czyli każdy mnich żył po swojemu. Ich umel w ogóle mieszkał poza monasterem. Każdy mnich sobie sam gotował, sobie sam wszystko robił. I on zaczął żyć w tym monasterze w taki właśnie sposób. Wykorzystywał swoje umiejętności jako tego budowniczego, jako z tym doświadczeniem, które miał z rodziny. I jedną taką uwagę, bo a propos cnoty posłuszeństwa, która jest podstawą życia mnicha. On miał trudność tą taką, że jego ojciec duchowy, który został mu tak naprawdę narzucony, go nie wybrał. Tak? On się zgodził, że zostanie w tym monasterze, a ojciec duchowy to już się okazało później, że to jest jakiś tam igumen, tak? Ojciec Nikodem akurat. Mieszkał poza monasterem. W Chalkidzie trzeba było schodzić jeszcze 3,5 godziny drogi. Więc on jak miał jakiś temat do niego, nie wiedział co robić, to szedł po błogosławieństwo i wracał. Ojciec Nikodem był chory bardzo, miał cukrzycę, więc miał zaniki pamięci. I były sytuacje takie, kiedy po coś tam kogoś wysłał, a później zapominał o tym, że to robił. I przysłał kiedyś list do starca Jakuba właśnie, że przyślij mi tam takiego człowieka w jakiejś tam sprawie. Ten ktoś przyszedł, a ten mówi, po co ty tu przyszedłeś? Mówi, co ty tu robisz w ogóle? A on mówi, to Jakub mi powiedział, że list przysłałeś. Jaki list w ogóle, o czym ty mówisz? Ja mu zaraz dam. No i idą, wracają. I ten poszedł przodem, ten człowiek wysłany i mówi do niego, że do Jakuba mówi, że słuchaj, no taka sprawa. On mówi, że nic nie napisałeś, że nic nie dostałeś. Aha, to nie, no pewnie tak. I poszedł i za nim wchodzi ten ojciec Nikodem i widzi, bo to on opowiadał, że starzec Jakub coś pali w kominku. A on palił ten list, żeby nie wyszło na to, że jego ojciec duchowy nie miał racji. Do tego stopnia. Kiedy z braćmi miał bardzo różne stosunki, starał się mieć dobre, ale jeden był brat, który był szczególnie go nie lubił, wręcz nienawidził. I kiedy zmarł ten brat w tragicznych okolicznościach, bo gotował sobie coś na takim prymusie, jakby jakimś palniku, spalił się. Znaczy dostał poparzeń i po 3 dniach w wielkich męczarniach się spalił. Znaczy zmarł, przepraszam. To później i igumen, ojciec Nikodem, i on widzieli go we śnie, że on po prostu się męczy. I starzec Jakub opowiadał, że go widział w ten sposób, że mówi, no co się stało, czemu taki jesteś nieszczęśliwy? A ten mówi, to dlatego, że ci nie powiedziałem dzień dobry. Jak mi nie powiedziałeś dzień dobry? Kiedy? Mówi, co to? I kiedyś, mówi, ty czyściłeś, mówi, na te warzywa jakieś przy studni, ja przychodziłem i ty powiedziałeś do mnie dzień dobry. A ja nic nie powiedziałam. A ty powiedziałeś, a dlaczego mi nie odpowiadasz? Dzień dobry. No, czy to zwykły dzień dobry? Mówi, powiedz mi dzień dobry po prostu. A on mówi, Chrystus nie mówił dzień dobry. Mówi, a jak mówił? Mówi, bądź pozdrowiony, hierete, tak? Potem, to powiedz hierete, no proszę bardzo. Nie powiem. Ja czemu nie powiesz? Bo cię nie lubię. W ten sposób. I ta nienawiść, niechęć, z którą ten brat odszedł, powodowała, że on cały czas nie mógł się uspokoić. Jego dusza nie zaznawała spokoju. I później oni się modlili bardzo za tego brata, żeby jednak jakoś Bóg go przyjął. I miał jeszcze jedną wizję starzec, że ten brat mówi, zobaczył go, że gdzieś biegnie. Mówi, a dokąd ty się... Muszę oleju kupić. Mówi, szybko muszę oleju kupić. Mówi, teraz to za późno. Mówi do niego. Teraz to już za późno, trzeba było wcześniej. I gdzieś zniknął. Gdzieś poszedł po prostu. Ale już się więcej nie pojawił. Starzec widział, został później duchownym, został baciuszką, też podstępem, że tak powiem, zaprosili go do Chalkidy i go wyświęcili, bo z takimi mnichami jest problem, żeby ich wyświęcić, bo zazwyczaj uciekają, gdzieś się chowają. I został duchownym i został też błogosławieństwo, bo w Grecji trzeba mieć błogosławieństwo na spowiadanie ludzi i na głoszenie kazań. Kiedy służył, widział duszę ludzi, których wspominał. I on doskonale wiedział, kogo wspomina. To jest o tyle ciekawe, że kiedyś jakaś kobieta przyniosła mu drugą karteczkę. Oni karteczek nigdy nie wyrzucali. Przyniosła mu drugą karteczkę. A on mówi, a już my mamy te imiona. My już te imiona mamy. My już je wspominamy. I miał kiedyś taką sytuację, że przyjeżdżali do niego Grecy z różnych stron. Nie wiem, czy znana jest postać takiego metropolity, arcybiskupa Makariosa z Cypru. To jest biskup Makarios z Cypru. O. On był pierwszym prezydentem niepodległej, tak, i postacią dość kontrowersyjną, przynajmniej w oczach historyków, różne rzeczy można o nim przeczytać, się dowiedzieć. I Cypryjczycy też mają co do niego różne zdanie. Część uważa, że on jest winien tej inwazji na Cypr, część nie i tak dalej. To już mniejsza o to, ale przyjeżdżali ludzie, no i się kłócili. I on się kiedyś pomodlił, dlatego że jego dzieci duchowe prosiły, żeby się dowiedzieć, żeby on przekazał informację, czy w końcu to jest w porządku człowiek, czy nie, jak go traktować. I on się modlił i wspominał imię podczas proskomidii tego właśnie arcybiskupa Makariosy. W tym momencie usłyszał głos, mówi, wchodzi. To jest jakby zapowiedź wejścia do cerkwi biskupa, tak? I się odwrócił i zobaczył postać mój biskupa w pełnych szatach, który skłonił się przed nim i mówi, dziękuję ci, że mnie wspominasz, choć, a co jest dla mnie wielką ulgą, mówi, wielkim darem, wielkim prezentem, chociaż nic dobrego ci nie uczyniłem, nie jesteś w ogóle zobowiązany, żeby to robić. A mówi, kim ty jesteś? Mówi, jestem Makarios, arcybiskup Cypru. I znowu anielski głos mówi, tam świetniejszy, znaczy nie świetniejszy, tam błażeńszego archiepiskopa Makaria na mnogę jaleta i zniknął. I wziął swoją cząstkę, tak jak powiedział, czyli te cząstki jakby wyciągnięte, mówi, że on wziął do ręki tą cząstkę, która była jego, tak, i zniknął w tym momencie. I on jakby mówił to, że ten arcybiskup, on jest zbawiony. On mówi, jego duszę, dobrze i poszło, mówi tak, dosłownie tak powiedział, dobrze i poszło, bo był człowiekiem, który nie wspominał złego, nie chował urazy do nikogo nigdy. Zawsze łatwo wybaczał i był bardzo miłosierny, bardzo pomagał potrzebującym też. I Bóg go przyjął. Po śmierci ojca Nikodema został przełożonym tej wspólnoty i wtedy zaczął się tak naprawdę proces odbudowy monasteru. Proces odbudowy monasteru świętego Dawida, który dzisiaj wygląda w ten sposób. Bardzo piękny monaster. I to jest monaster, który był, wokół był wypalony tak naprawdę. To była pustynia, ale on miał taki zwyczaj, że chodził z szyszkami, czy z tymi sadzonkami, z nasionami różnych roślin, różnych drzew i jak gdzieś chodził, a wszędzie chodził na piechotę. Trzeba przyznać, jeszcze dodać, że on był nie tylko przełożonym tej wspólnoty, on był jeszcze miał obowiązek obsługiwania iluś tam parafii naokoło, we wsi naokoło. Także był kilkanaście, chyba nawet wsi obchodził, wszędzie na piechotę. Później jak miał problemy już zdrowotne, to już miał osiołka jakiegoś, na którym jeździł. Ale wszędzie chodził na piechotę i wszędzie rozsypywał te ziarna, te nasiona i dzięki temu też to wszystko porosło lasami, te tereny. Ludzie przychodzili do tego monasteru, zgodnie z tradycją, do świętego Dawida, który jest patronem, którego są relikwie, z prośbami o deszcz. I jedna taka historia, którą opowiedział właśnie uczeń starca, bo następująca. Kiedyś, jak on był jeszcze młodszy, to ludzie przychodzili, ale nie modli się w ten sposób, jak może my, czy ja, czy ktoś tam no dzisiaj, tak? Przychodzono, wszyscy przychodzili na piechotę z tej wsi. Po pierwsze. Przychodzili, służyli molebień, na kolana wszyscy stali, płakali, modlili się bardzo mocno, jak nie padało bardzo długo. Starzec brał głowę świętego w relikwiarzu, szedł z nimi na piechotę, czasami 20 kilometrów, czasami bliżej. Tam się modlili znowu i wracał na piechotę też. I nie było przypadku, żeby nie spadł deszcz. Ludzie byli tak pewni jego modlitwy, że przychodzili z parasolami. I mówi, jak już był stary, schorowany, to przyszli kiedyś ludzie właśnie, a on się modlił w ten sposób do świętego Jakuba. Mówi, stary ja i ty też stary, mówi, już nie dam rady cię zabrać tam. Ale widzisz, przyszli ludzie, modlą się. Oni stoją z tyłu, ludzie na kolanach. Tak. A on tak do ikony mówi, wobec wszystkich. Mówi, do zakrętu cię zaprowadzę tylko. Ale słuchaj, wstydu mi nie zrób. Niech zagrzmi, niech zawieje, jak trzeba. I było tak, że to opowiadał właśnie metropolita Neofitos, że doszli do zakrętu, wracali biegiem, jeszcze zwiało mu ten kłobuk. Czapkę mu zwiało to wszystko, dlatego że tak lunęło, tak zawiało. A ludzie z parasolami, tak jak było. Starzec miał też bardzo dużo miał widzeń podczas liturgii. On widział, co się dzieje podczas liturgii. W ołtarzu bardzo często były takie momenty, kiedy była przerwa, bo nikt nie wiedział, co się dzieje, a on miał po prostu widzenie. Kiedyś mówi, że stał, był pieśń cherubinów, czyli Irze Cherubim było śpiewane, a on w tym momencie widział, mówi, aniołów, które służą, i on nie był w stanie kroku zrobić, był tak przejęty tym wszystkim. I w pewnym momencie czuje, że ktoś go popycha. A w tym czasie psalomczyk tam śpiewa już po szósty raz, tam Irze Chirubim powtarza, myśli sobie, pewnie przyszedł, mówi, pewnie wszedł i mnie popychał. Mówi, co to mówi za człowiek mi niepobożny? Odwraca się i mówi, anioł go popycha. Mówi, skrzydłem, mówi, idź już w ten sposób. Mówi, żeby ludzie widzieli, co się dzieje podczas liturgii, to jak, co się dzieje w cerkwi, tak naprawdę on czasami nie potrafi, mówić słowa wkrztusić. Mówi, zupełnie inaczej by się zachowywali. W ołtarzu on mówi, to, co się dzieje w ołtarzu, i po liturgii cisza. Wszystko znika, wszystko odchodzi. Tak? Ale to jest naprawdę święte miejsce. Bardzo, bardzo służył, nie puszczał nigdy żadnego nabożeństwa, mimo często chorób. Tutaj właśnie kilka zdjęć z nabożeństw pokażę. I to jest właśnie podczas Wielkiego Piątku. Tak. To ze swoim właśnie starcem, ze swoim przełożonym, ojcem Nikodemem, jako młody mnich. Na starość miał już bardzo dużo chorób, dlatego że Bóg tak naprawdę objawił go tak, że ludzie zaczęli go naprawdę, jakby, że stał się szeroko znaną postacią pod koniec jego życia, gdzieś tak w latach 80. któryś rok. I tłumy przyjeżdżały, tysiące przyjeżdżały do spowiedzi. I on spowiadał, miał problemy z sercem bardzo duże, miał bardzo duże problemy również z układem trawiennym, tutaj niżej, miał z moczowym też układem, bardzo duże problemy. I miał, przez to, że był tak cały czas skłoniony, miał problemy z kręgosłupem w odcinku szyjnym, do tego stopnia, że nie był w stanie, jak spowiadał po kilku godzin, jak mówi, bał się odwrócić głowę, żeby nie zemdleć. Ale mimo to, jak wychodził z cerkwi po służbie, ludzie byli przekonani, że on jest super zdrowy, bo on był zawsze uśmiechnięty, zawsze starał się być wyprostowany. Czasami zanim przeszedł z cerkwi na trapiezdu, tak, do stołówkę monasterską, to mijało półtorej godziny. On cały czas na stojącym przechodził. I ludzie byli, no wszystko dobrze, no przecież świetnie wygląda człowiek, tak? A on był bardzo, bardzo chory, bardzo ciężko chory, ale tego nie dało tego po sobie tego poznać. Kiedy miał operację w Limni, była to sytuacja, miał ciężko, tam trzy rzeczy się naraz zbiegły. Miał i wyrostek robaczkowy się rozlał, miał problem z jelitem i chyba właśnie coś z pęcherzem. Te trzy naraz rzeczy. I wtedy mówi, lekarze mówi, że jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Lekarz mówi, że może, no, może zejść nam ojciec. A on mówi, się pomodlił do Dawida, świętego Dawida, mówi, święty Dawid, bardzo cię proszę, szybko przyjść tutaj. Bo i weź po drodze świętego Jana Ruskiego, którego też jest na Ewi, jest. Mówi, szybko przyjdź, razem przyjdźcie, bo jestem w niebezpieczeństwie. Mówi, minęło może, mówi, 5 minut, 10, a obok niego był jego ojciec duchowy, ten ojciec Nikodem. Mówi, wszedł, otwierają się drzwi i mówi, jeszcze spocony czoło, mówi, wchodzi starzec i mówi, drugi młody w nich. Mówi, przyszliśmy, jesteśmy. On tak patrzy na nich i mówi do, a widzicie ich tutaj? A mówi, cicho bądź, bo jeszcze myślę, że jesteś wariat. Mówi, że zwariowałeś, ale nie widział. To już nic nie mówił. Mówi, dobrze, będzie to wszystko dobrze. Była operacja, operacja była ciężka, ale się udała i po operacji starzec Jakub bardzo chwalił lekarza. Mówi, no taki dobry lekarz, tak mnie dobrze zoperował i tak dalej. I przyszedł do niego, pojawił się mu święty Jan Ruski i mówi, lekarz dobry, to prawda. Ale bez mojej pomocy nic by nie wyszło. I za to, że nic nie mówisz, że to my ci pomogliśmy, to jeszcze 3 dni w szpitalu zostajesz. I miałeś wczoraj umrzeć, ale ja cię przeniosłem na później. To był, jak jeszcze był młodym mnichem. Starzec Jakub zmarł w 91 roku, 21 listopada, także dzisiaj obchodzimy jakby ten dzień. I było to ten dzień związany, znaczy to akurat w Grecji jest dzień święta Wiedienia, wprowadzenia do świątyni Matki Bożej. I tego dnia, on ten dzień przepowiedział, on go wiedział, znał ten dzień wiele, wiele lat wcześniej, dlatego że około 20 lat wcześniej przyjechało do niego dwóch młodych chłopaków. I jeden z nich był studentem prawa, a drugi był studentem administracji. Studiował administrację. I mówi ten do niego, a on mówi, a ty masz Mówi, jesteś z rodu Lewitów, tak do niego mówi. A mówi, czyli kapłańskiego, tak? A mówi, no ale o co chodzi? Mówi, widzę krzyżyk, mówi, na tobie. A on mówi, no fakt, mam w rodzinie kapłanów. Mówi, tak, tak, też będziesz, mówisz, Maciuszko. Ale ja mówię, studiuj administrację. No studiuj sobie, co chcesz, mówi. Zostaniesz mnichem i później duchownym. I będziesz miał taki problem kiedyś. Taki jakoś spotkasz trudność, nie będziesz wiedział, co zrobić, bo będziesz na górze Atos i przyjdziesz wtedy do mnie z tym tematem, żeby mnie przebrać. Po grecku, żeby mnie przebrać, żeby mnie ubrać, oznacza do pogrzebu. Chodzi o ubranie ciała do pogrzebu. Mówi, co, mają cię do pogrzebu ubrać? Mówi, tak. I rzeczywiście, 20 lat później on przyjechał, bo tak się złożyło. Starzec służył rano liturgię i ten przyszedł do niego, ojciec Gennadios, i ten mówił, chodź, to jest dzisiaj ten dzień. Mówi, jaki dzień? Mówi, ten, żebyś mnie przebrał. Mówi, ten, co mówiliście 20 lat temu? Tak, ten dzień, to jest dzisiaj. No i wziął go pod rękę, obeszli cały monaster. On się żegnał, on nikomu więcej nie powiedział, że to jest ten dzień, że on odchodzi. Obejrzał te wszystkie cele, które remontował, które wszystkie odbudowywał tak naprawdę swoimi rękami. I jeden z duchownych się szykował, żeby, z mnichów się szykował, żeby pojechać na pogrzeb, gdzieś jakiś staruszek zmarł w okolicznej wsi. I to był młody duchowny i to był jego pierwszy pogrzeb. Nie być. I mówi, jak ja usłużę ten pogrzeb sam, jak ja nic nie umiem. A ten mówi, ja ci powiem wszystko. Położył się starzec i zacznę śpiewać. Co duch i prawny, duszu roba twojego, Jakowa upokoi. Tak, i całe nabożeństwo śpiewa. On mówi, co wy robicie? A on mówi, przyda się. I powiedział też, to właśnie ten jego uczeń, mówił o tym, że on kiedyś wspominał, że jak był młody, jak miał jakieś pokusy cielesne zwłaszcza, albo jakieś inne, to zaczynał śpiewać nabożeństwo pogrzebowe za samego siebie. Z oświatymi pokoi, tak dalej, za samego siebie. Od razu wszystko odchodzi. W taki sposób. Potem wrócił do celi i zaczął spowiadać ludzi, zaczął sumować ludzi. Przyjechała do niego dziewczyna, która miała jakiś taki podobno bardzo duży problem, nie wiemy. I w pewnym momencie, kiedy w trakcie spowiedzi on mówi, ojcowie wracają. Dlatego, że dwóch ojców pojechało, jeden mnich, a drugi Baciuszko pojechali na Hirotonię Diakońską, do drugiego miejsca. I ojcowie wracają. I rzeczywiście oni akurat wrócili, on czekał, aż oni wrócą, żeby się jeszcze pożegnać z nimi. I w pewnym momencie wstał i mówi, przyszedł Gospodzie, Bogorodica i święty Jakub, brat pański, i święty Dawid. Stał i w tym momencie zmarł. W ten sposób. I rzeczywiście ten Gennadios musiał go przebrać do pogrzebu. W ten sposób zmarł święty Jakub. Ponieważ czas nas goni, a dużo można powiedzieć. Chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ miałem być całym, że będę mówił o starcu Porfiriuszu, a wyszło jak wyszło. I dobrze wyszło, tak myślę. Ten metropolita Morfu, żeby zamknąć to klamrą właśnie jakimś związkiem z starcem Porfiriuszem, ten metropolita Morfu Neofitos, on jest Cypryjczykiem i on trafił do starca Jakuba właśnie dzięki świętemu Porfiriuszowi. A było to tak, w krótkich słowach, że kiedy był młodym studentem, to był taki czas, kiedy był z dala od cerkwi, mieszkał w akademiku w Atenach, studiował wtedy prawo, miał stypendium i zobaczył, że w niedzielę wracają jego koledzy, Cypryjczycy. A wy skąd wracacie? A on mówił, z cerkwi wracamy, ty co, nieprawosławny? I on sobie przypomniał, że jego brat go zawsze mówił, że pamiętaj, w życiu najważniejsze jest, żebyś miał dobrych przyjaciół, lepszych od ciebie, żebyś miał lepszych od siebie ludzi wokół siebie. I on tak jak stał, tak jak był nauczony, mimo że nie chodził do cerkwi, dalej stanął przed ikoną Bogorodic i mówi, Panagia, Preświataja, Bogorodica, Matko Boża, masz mi załatwić dobrych przyjaciół, szybko. I mówi, rzeczywiście zaczęło się zmieniać w jego życiu w ten sposób, że zaczął mieć bardzo ciekawych ludzi, którzy zaczęli go tak naprawdę do cerkwi przyciągać. I jeden z nich powiedział mu, że chodź, pojedziemy do starca Porfiriusza, bo to taki święty, widzi ludzi, widzi ich wnętrza, wszystko. Dobra, pojechał. Zaczęli rozmawiać, powiedział mu parę rzeczy i on mówi, zostańcie moim ojcem duchowym. Zostańcie moim spowiednikiem. Mówi, nie, mój stary spowiednik, ja się nie nadaję do tego. I ty masz taki charakter, że my się będziemy kłócić. Ale na Eubei jest teraz najskromniejszy człowiek na świecie. To jest człowiek, który jest ojciec Jakub, on będzie dla ciebie idealny. Jedź tam do niego. I to był czas, kiedy jeszcze nie był znany starzec Jakub. I on tam pojechał i zobaczył, porozmawiał i podczas pierwszej spowiedzi, kiedy przyszedł moment czytania modlitwy rozkrzyjącej, ten mówi i mówi, jak ty się nazywasz? A ten mówi, Omiros, Homer. Tak? Dziwne. Inne mi widzę imię. Nie miałeś się inaczej jakoś nazywać? Mówi, no Omiros się nazywam, jak się mam nazywać? No chyba wiem, jak się nazywam, Omiros. Na pewno? I wtedy ten sobie przypomniał, rzeczywiście, że jak miał się urodzić, to była taka tradycja, że rodzina zostawała chrzestnymi. I zawsze każdy miał dumę, że miał jakiegoś chrześniaka, któremu dawał swoje imię. I jego babcia, która miała na imię Mirofora, Mira byśmy powiedzieli w skrócie, koniecznie chciała mieć jakąś wnuczkę, która dałaby swoje imię, przekazała, tak? Rodzili się sami chłopcy. W końcu ta córka obiecała, że jak się teraz urodzi, to już będzie on, to już będzie jej chrześniak, to już będzie... No i wyszedł znowu chłopak, tak? Mówi, dobra, to już nazwę jakoś podobnie, żeby wyszło. I Mirofora pisze się jak Miron, dokładnie tak samo. I miał być Miron, ale w sąsiedniej wsi był chłopiec, co miał nazwisko, na imię Omiros i babka... Miron, chociaż to się po grecku zupełnie inaczej pisze. To inne i. I dał imię Omiros. A, mówi, ty się miałeś nazywać Miron. Wszystko jasne. Dobra, no i czyta modlitwę. I tam wybacz wszystkie grzechy słudze twemu Neofitosowi. Ten mówi Omirowi, Omirosowi, Homerowi, tak? No, może i tak. Niech będzie. Neofitos to jest jego imię mnisze. I jak on zostawał mnichem, to chciał sobie wybrać imię Arseniusz, bo bardzo czcił świętego Arseniusza z Kapadocji. Ale jego igumen mówi tak, słuchaj, w tym monasterze, gdzie my jesteśmy, my się z ludźmi cały czas kontaktujemy. Arseniusz to jest takie ciężkie imię, takie ascetów, asceci je noszą i tak dalej. Weź jakieś takie bardziej popularne imię na Cyprze, żeby nikt tam języka sobie nie łamał. I wybrał Neofitos, to jest popularny na Cyprze. I tak został, a on to widział kilkadziesiąt lat wcześniej. W ten sposób święci przeżywają czas. Oni żyją wiecznością już. Dla nich teraz to jest i to, co było, i to, co będzie. I kończąc już tak, żeby nie przedłużać, kiedy w 1991 roku jechał ten Neofitos, wtedy Omiros, jechał znowu na Ewie, zatrzymał się po drodze u starca Porfiriusza, zaszedł do niego, a ten go tak mówi, trochę drażni się z nim, mówi, co mówi, nie, tylko tego Jakuba jeździsz do mnie, mnie to nie odwiedzasz. A ten mówi, ja chciałem być waszym synem duchowym, to wy mnie tam wysłaliście. Mówi, dobra, my byśmy nie dali rady, mówi, byśmy się kłócili cały czas. Mówi, ty jesteś taki gniewliwy i ja tak gniew łatwo wpadam też, mówi tak, no mówi, nie dalibyśmy rady, dobrze jest. A jak tam mówi, to co mu tego Jakuba słychać mojego, no co tam u niego słychać? On mówi, no to dobrze ogólnie, no trochę chorował, ale teraz troszkę lepiej. Mówi, no tak, a wie, że my razem umrzemy. A ten w tym momencie pomyślał, bo starzec Porfiriusz był 20 lat starszy od starca Jakuba. Pomyślał sobie, a ty ugryź się w język, mówi, gdzie? Ty, mówi, ty masz, mówi, te prawie 90 lat, tak, a on jeszcze młody. A starzec mu odpowiada, Porfiriusz, nie muszę się gryźć w język. Zobaczysz. Razem. I było tak, że starzec Jakub zmarł 21 listopada 91 roku, a starzec Porfiriusz zmarł 2 grudnia tegoż samego roku. I spełniło się to, co powiedział starzec Porfiriusz. 27 listopada 17 roku, czyli 2 lata temu, święty synod patriarchatu Konstopola zaliczył starca Jakuba Calikisa w poczet świętych cerkwi prawosławnej. Ponieważ w Grecji 21 listopada to jest święto widzenia, więc Dzień Świętego został zgodnie z tradycją tak na 22 przy urządach, że jutro jest Dzień Pamięci Świętego Starca Jakuba. Historii uzdrowień i daru prozorliwości, który miał ten starzec Jakub, jest bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że w najbliższych latach może uda się coś wydać na ten temat, bo monaster wydał taką książkę, zresztą w tym roku wydał taką po prostu grubą książkę, Monaster Świętego Dawida na Ewi o starcu Jakubie. Ale takich postaci jest dużo, dużo więcej. To rzeczywiście są wyjątkowe postacie, wyjątkowi ludzie modlitwy i to, co ja powiedziałem, to jest naprawdę tylko ułamek tego, co można by o nich opowiedzieć. Ale takich świętych nasza cerkiew ma więcej. I o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że to, o czym mówił Jezus Chrystus, to, o czym nauczali apostołowie, to jest żywe. My nie jesteśmy organizmem cerkwi martwym, który kultywuje tradycje, który chodzi tylko, bo tak trzeba, bo mamy jakieś nauczone, przekazane przez babcię i dziadka jakieś zwyczaje, które kultywujemy. Nie jesteśmy wyznawcami jakiejś ideologii, tylko my autentycznie, nasza cerkiew żyje i ma cały czas rodzi świętych. To, że Bóg niektórych ukazuje, a niektórych nie, to jest inna sprawa. Ale ci ludzie, te święte postacie, czy to starzec Porfiriusz, czy starzec Paisjusz, czy starzec Jakub, czy Józef, czy wiele innych, oni za życia byli bardzo często nie traktowany jako świętych, nie uważany, że to są święte osoby. Często nawet wręcz porządno, w ogóle kto to jest, tak? To jest jakiś tam człowiek, o tam gada sobie do ikony. Tak mówiono starcu Jakubie, to ten, co tam gada do ikony. Tak? I jeszcze tam daleko gdzieś mieszka. Teraz dowiadujemy się coraz więcej, ale co jest najważniejsze dla nas, że ci ludzie żyją. W cerkwi oni żyją i oni są bliżej nas, dlatego że wcześniej mieszkali sobie na Ewi, a teraz są w Królestwie Bożym i naprawdę można się do nich zwracać i trzeba się do nich zwracać, bo pomagają. A ponieważ są dość nowymi świętymi, więc mają mało pracy w porównaniu ze starymi. Są mniej obłożeni robotą. Więc myślę, że warto mieć tego świętego jako orędownika również, jako wsparcie, zwracać się czasem do niego. I życzę wszystkim, żeby też pomagał, a może komuś się uda zajechać do tego monasteru, pokłonić się relikwią starca, tak? O, tutaj starca Jakuba odwiedza Józef Atopecki, ten też z ostatnich starców, tak? Niedawno zmarły. I biskup Atanazy, metropolita Limassol, ten książka była wydana ostatnio, tak? Oni się znali. Niektórzy się odwiedzali na żywo, niektórzy się odwiedzali w duchowym sposobem, jak to się mówi, na skrzydłach wiatru. To jest ten monaster z daleka. Także życzę i sobie, i wszystkim, żeby modlitwa starca była z nami.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia.